Witamy w 17 odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj w trochę w skromniejszym składzie przedstawiam ekipę. Szymon Dębski, Don Simon.
Witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam, jak to w skromniejszym? Przecież sama śmietanka się zebrała.
Oczywiście, ja Marek Fańczyk Fanczo, natomiast niestety bez naszego rodzynka Michała Marzyńskiego Wazika, niestety. Akurat nagrywamy audycję po ogłoszeniu nominacji do najbardziej prestiżowej nagrody w kategorii gier planszowych i karcianych do niemieckiej gry roku Spiel des Jahres 2008. Chcieliśmy się troszeczkę zastanowić, chciałem opowiedzieć troszeczkę pokrótce o grach, które zostały nominowane w tym roku do Spiel des Jahres, oraz troszeczkę chcieliśmy między sobą pospekulować, popolemizować o tym, która gra ma największe szanse na zwycięstwo w tym roku. Trochę tak kontrowersyjnie ustawiłem je w kolejności tego, jakie mają rankingi na BGG. Najniżej stoi obecnie Bloks gra, ale to głównie dlatego, że ma tylko 16 głosów. Dostała ocenę 5,6. Gra Bloks jest grą, która jest trzech autorów, z czego najważniejsze nazwisko to jest Wolfgang Kramer. I jest gra bardzo abstrakcyjna, o budowaniu jakichś tam najbardziej wartościowych wież przy użyciu kart. Wizualnie wygląda bardzo, bardzo abstrakcyjnie. Autorzy ci już się spotykali głównie przy grach dziecięcych. Tam robili jakieś gry dziecięce, między innymi Gulo Gulo. Kolejną grą, którą tutaj mam, jest gra Celtis Rainera Knizi. Ona ocena w tym samym systemie dostała 6,5 i głosów jest już znacznie więcej, 69. Celtis to jest gra, jak może wiecie, wersja wieloosobowa zaginionych miast, tak, czyli słynnych zaginionych miast, jednej z pierwszych gier, które się pojawiły w renesansie planszówkowym w Polsce. No i jest pięknie, ślicznie wydana, to też zawsze ma znaczenie dla jurorów na pewno. Z tego, co czytałem w recenzjach, bo bardzo się na tą grę na początku chciałem ją kupić, ściągnąć z Niemiec, bo no, zaginione miasta kiedyś bardzo lubiłem i brakowało mi właśnie takiej wieloosobowej wersji. Troszeczkę mnie tutaj negatywnie na mnie wpłynęły opinie o tym, że jest bardzo duży współczynnik losowy, że jest jeszcze większy niż w zaginionych miastach. No nie wiem, nie zdecydowałem się. Może źle zrobiłem, zobaczymy. Warto też dodać, że jest to kolejne podejście Rainera Knizi do tej nagrody, że do tej pory udało mu się zdobyć tylko Spiel des Jahres w kategorii, jak dobrze pamiętam, gier, najładniejszych gier roku czy coś takiego. Niestety nie zdobył jeszcze do tej pory oficjalnie tego najważniejszego tytułu. Może w tym roku mu się to uda. Lecimy dalej. Kolejna gra to jest Witch's Brew, która jest bardzo jakoś taką leciutką grą. Niektórzy mówili, że trochę dla dzieci znowu. Tam jest taka mechanika oparta o zmienianie ról, dużo blefu gra rolę, no ale nie będę tutaj też świecił oczami, bo dobrze tej gry nie znam. W ogóle w nią nie grałem oczywiście jeszcze. Ta ocena ma 74 głosy, są na BGG i ma w rankingu stoi 6,8. Czwarta gra to jest Sulejka, czyli znana też jako Marrakesh. Ocena jest 7,1 z 43 głosów. Ja jeszcze tylko dodam, że to jest gra tam logiczna, dosyć prosta, ma najniższy współczynnik złożoności z tych wszystkich gier, które zostały nominowane. Natomiast też nie będę jakoś specjalnie się o niej omawiał, bo w nią nie grałem, nie miałem okazji. I ostatnia gra, która stoi najwyżej w rankingu BGG z tych wymienionych, to jest Stone Age. Oczywiście bardzo dużo osób spróbowało. Głośna gra, tak, twórców Sankt Petersburga między innymi. O niej sobie jeszcze o wiele więcej porozmawiamy. Natomiast chciałem tylko przypomnieć właśnie, jakie są tytuły. Jest cała lista gier rekomendowanych, tak? No ale zastanówmy się, która uważacie, która z tych gier ma największe szanse? Oczywiście nie mieliśmy jeszcze większość okazji zagrać, no ale można próbować jakoś tam spekulować, tak? Na podstawie autorów, na podstawie gatunków. Szymon, jakie jest twoje podejrzenia.
Właśnie tak teraz przeglądam.
Może jest, wróżysz, jest, tak?
Myślałem tak naprawdę. No tak, wróżę, bo jest grałem tylko w Stone Age. I teraz tak, wydaje mi się teraz oczywiście, wróżąc znowu z fusów, że Bloks nie ma żadnych szans, bo jest bezabstrakcyjny.
Gry abstrakcyjne, ale gry abstrakcyjne kiedyś sobie dobrze radziły w Spiel des Jahres, szczególnie w tych dawnych czasach, tak? Tam głównie gry abstrakcyjne.
No właśnie, w dawnych czasach, więc teraz, tak patrząc na te ostatnie lata, no to kiedy tam dostawały, nie wiem, jakieś tam dziecięce zbieranie zwierzątek, prawda, czyli Zoretto albo Niagara, gdzie jest śliczna i ładna, to jak tutaj patrzę na zdjęcia z Bloksa i to z tam układanie po prostu jakichś placuszków, to raczej wątpię, żeby to przeszło. Stone Age z kolei wydaje mi się być za mało rodziny jak do tej gry. Jest chyba wydaje się najciekawszą z tych gier, ale może być za mało dziecinny, taki za mało leciutki, że tam siada sobie rodzina i pyka, bo to chyba może być za bardzo skomplikowane. Więc zostają trzy gry, z których tak czytam szybko te sobie komentarze ludzi, którzy tutaj jakoś to grali. No i ten Celtis to po prostu mrazi krew w żyłach, że to czterosobowe Lost Cities to po prostu jest już masakra.
No ale wiemy, że nie jesteś obiektywny przy tej grze.
Ale dokładnie, znaczy właśnie, więc za to jest ładna, jest taka zielona i to fajnie wygląda. No i zostały te dwie o tych Witch's Brew, które ma z kolei wymaga czytania, bo tam te karty są jakoś opisane, więc to z kolei może być jakiś tam jakaś bariera dla dzieci. No i Marrakesh, które jest o którym nic nie wiem, no wygląda dość intrygująco, ale znowu czy niezbyt.
Czyli nawet nie próbujesz wróżyć, tak? Bo za mała znajomość gier.
Jeśli miałbym coś ja wybrać, to bym wybrał Stone Age, a jeśli miałbym strzelać, to strzelam w Celtis.
Jacku, ty jakieś próbujesz powróżyć?
Ja trzymam kciuki za Knizję i za Celtis. Tam dostał wreszcie Spiel des Jahres, to będzie coś, tak? No to nie wiem, jak ta gra wygląda, czy to jest dobra gra. Jeżeli to jest tam Zaginione Miasta, jakaś sensownie zrobione na cztery osoby, to czemu nie? No, to właśnie sam raz pasuje do Spiel des Jahres, no, jeżeli to jest jeszcze ładnie
powiedzieć, że czytałem tam felieton i też spekulacje Larry Levy na Board Game News i on tam właśnie twierdzi, to przeprowadził taką dosyć długą analizę i właśnie wyszło mu, że Celtis ma największe szanse właśnie. Chociaż oczywiście czyli czarny koń jak najbardziej może być i trudno powiedzieć. Tak oni odrzucają, przynajmniej znaczy autor tego felietonu odrzucał przede wszystkim Stone Age'a, że to jest taka gra jednak, że uzupełniła slot gier złożonych, ale jest jednocześnie za trudna, żeby wygrała, tak? Że nominacja ok, ale na główną nagrodę to raczej nie ma szans. A o dziwo...
Stone Age jest przede wszystkim niedopracowany, tak? I tam jest kilka rzeczy w zasadach, które po prostu tak zostały napisane bez... Natomiast nie wszystkie konsekwencje tych zasad zostały tam przemyślane przez autorów, do czego się nawet przyznali, robiąc odpowiednie korekty. No chociaż z drugiej strony tam redakcja Spiel des Jahres jakoś nie patrzy na to specjalnie, co udowadnia Zuloretto z zeszłego roku, które też jest tam jest taki kombosik, który pozwala generować przychody w nieskończoność jednemu graczowi. Natomiast też uważam, że Stone Age nie odpadnie w tej konkurencji, że to jest. No i bardzo na to liczę, że odpadnie, no bo to jednak, jakby ten Celtis nie był, to nie wierzę, żeby Knizia przepuścił takiego gniota, jak przeszedł Stone Age.
No ja tu się oczywiście nie zgadzam, Stone Age nie jest żadnym gniotem, natomiast...
A to pogadamy już za chwilę.
Tak, natomiast jeżeli wydaje mi się, że ja bym stawiał na Stone Age, że jednak pomimo tych tu całych odrzucania takiego teoretycznego największego faworyta, najbardziej znaną grę, to ja bym na niego stawiał, wydaje mi się, że tutaj jest on najmocniejszy, jest ślicznie wydany
była gra zupełnie inna w stylu niż te, które zdobywały w ostatnich no, przynajmniej 3 latach nagrodę.
Czy ja wiem, no ona nie jest aż tak skomplikowana.
No ale w porównaniu do Zoletto czy do Niagary, no to jest w ogóle, wiesz, kosmos.
No już. Ale w porównaniu, nie wiem, do Turnum Taxis, to nie wiem, czy ona jest taka dużo trudniejsza. Są kostki, jako główny mechanizm tam pobierania, to jest jakiś prosty mechanizm, tak, dla dziecka też. A kostki zawsze dziecku się podobają, to jest jakiś tam fajnie rozstrzygany element losowy.
Generalnie dla mnie to same nominacje jakoś tak dziwne są, znaczy zupełnie różne gry są. Znaczy cztery są bardzo podobne w skomplikowaniu z tego, co wynika, i jedna taka zupełnie od czapy, no mi się wydaje.
No tak.
Dziwne są nominacje.
No starali się pewnie jakoś gatunkowo, tak, wypełnić te wszystkie swoje sloty, oni tam tworzą jakieś... Znaczy tak sobie w felietonach czytałem, że oni tworzą takie gatunkowo, tak, chcą rozdzielić, żeby nie były podobne gry, się nie znajdowały, tak. No ale warto jeszcze wspomnieć, że jurorzy wybrali Agricole jako, dostała wyróżnienie tak złożonej gry, tak jak kiedyś Kailus. To autorzy, jurorzy stwierdzili, że nie mogą ominąć tej gry, pomimo że złożoność Agricoli nie pasuje do gier, które oni zwykle nominują i które wybierają, to jednak chcieli docenić tą grę i tu chyba warto też wspomnieć o tym, że no, dostała to wyróżnienie, została zauważona, tak?
Być może uratowała Stone Age tym samym, bo gdyby nie było Agricoli, to może Stone Age by dostał to wyróżnienie i mielibyśmy go z głowy. Nie wiadomo, co jest lepsze dla Agricoli w sumie, czy być wśród nominowanych, czy dostać to wyróżnienie.
No tam jeszcze mieliśmy, pamiętajcie, rekomendacje dostały, tak? Tam w konkurencji stał, nie wiem, z tyłu w Roku Smoka, Galaxy Tracker, Metropolis, no tam całkiem mocne gry. Więc
Galaxy Tracker byłoby fajnie, gdyby był w stawce zamiast Stone Age'a właśnie.
Za Stone Age'a, no wydaje mi się, że miałby chyba większe takie przebicie, no.
Miałby większe szanse chyba w profilu z Spiel des Jahres.
Ale może faktycznie, no Celtis, no trudno powiedzieć, tak? Trudno, bo tak nas już tyle razy jurorzy, tak jak w tamtym roku szczególnie, jurorzy zaskoczyli swoim wyborem, zupełnie niespodziewanym tak naprawdę. To ciężko tutaj gdybać, tak? Tyle chyba, co możemy w ogóle powiedzieć o tych nominacjach. Na dzień dzisiejszy przynajmniej. Dzisiaj przygotowaliśmy recenzję właśnie Stone Age, jako tej gry, którą znamy przede wszystkim z gier nominowanych do niemieckiej gry roku. Stone Age pojawiło się całkiem niedawno, bodajże miesiąc temu się pojawiła w sklepach. Projektantem, który tą grę stworzył, jest Michael Tumerhofer, który generalnie wydaje gry pod pseudonimem Bernd Brunhofer. Znamy go przede wszystkim jako jednego i głównego twórcę Sankt Petersburga, a więc też dosyć takiej znanej gry, którą można nazwać ikoną też Eurogier. W niej może brać udział od 2 do 4 graczy. Przeciętna rozgrywka zajmuje około 60 minut. Co możemy o grze powiedzieć? Nie wiem. Szymon, powiesz troszeczkę?
No mogę, oczywiście. Każdy z graczy, znaczy gra dzieje się w epoce kamienia, jak łupanego, chyba. Kręci się w jakiejś
epoce.
Jakiegoś kamienia. I każdy z graczy ma własne plemię, które może na planszy przemieszczać w różne miejsca. Każde z tych miejsc da graczowi pewne przywileje lub pewne surowce. Po kolei każdy z graczy, powiedzmy, wysyła swoich robotników, czy tam ludzików, czy jakkolwiek ich nazwać, w różne miejsca, zbiera te rzeczy, wśród nich drewno, kamień i tak dalej. Może zwiększać sobie ilość jedzenia, zbierać karty, tego typu różne rzeczy, no i budować budynki. I ten z graczy, który najlepiej będzie to robił, będzie te surowce przerabiał na budynki lub na różne inne ciekawe rzeczy, zostanie zwycięzcą.
No właśnie, warto jeszcze tylko dodać, że takim charakterystycznym mechanizmem tej gry są kostki, tak? Do zdobywania surowców rzucamy kostkami. Oczywiście nie jest to tak zupełnie losowe, bo liczba kostek, jaką rzucamy, zależy od osób, tak, naszych ludzików, które wyślemy w dane miejsce, czyli na przykład do lasu, jak wyślemy 3 ludziki, to 3 kostkami rzucamy, tak? I tam jest odpowiedni przelicznik, a więc ma to wszystko jakieś tam Znaczy nasze decyzje mają wpływ na to, ile surowców uzyskamy.
To są surowce, które łatwiej zdobyć i które trudniej zdobyć, tak. Ale możemy to regulować ilością robotników, które wysyłamy.
Tak. I druga ważna rzecz to jest to, że gra jest ślicznie wydana, tak? Mamy, dostajemy taki skórzany kubek do rzucania kośćmi. Grafika została przygotowana przez Michaela Menzla, który, wiadomo, Turno Taxis między innymi, no i wiele, wiele, wiele innych, Kubę na przykład z ostatnich gier też, a więc wszystko ślicznie wydane, no i co, wszystko to ładnie funkcjonuje, mamy do czynienia z świetną grą, czy wprost przeciwnie, Jacku?
No, tak.
Prowokacyjnie.
To tak, prowokacyjnie. Wszystko na pierwszy rzut oka ładnie funkcjonuje. Tak? Jest to, po pierwszych rozgrywkach byłem zachwycony. Pomysł jest, bardzo mi się podoba, jest taka losowa, lekka gra, taka no, po prostu idealna, nie za skomplikowana, nie za prosta. No taki złoty środek, taka fajna gra wreszcie, taka, ten, ale no niestety po przemyśleniu, po dwóch rozgrywkach i przemyśleniu sprawy, no zaczynają wyłazić takie rzeczy, które no chyba autorzy się też zachwycili tą grą i stwierdzili, że jest tak fantastyczne, że jak najprędzej trzeba ją spakować w pudełko i zarobić. A nie zadali sobie trudu, żeby trochę bardziej pokombinować. Mam kilka zastrzeżeń do tej mechaniki.
No, jakie?
Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że jest kilka, przynajmniej dwie fajne drogi, żeby tutaj, nawet trzy, żeby wygrać tę grę. Tak? Czyli można sobie tam standardowo rozbudowywać swoją wioskę, zdobywać punkty za kolejne chatki w tej wiosce, które przy użyciu naszych surowców będziemy sobie budować. Jest inna droga, żeby zbierać jakieś takie karty z różnymi obrazkami i z nich zbudować takie sety, które dają bardzo duże premie punktowe na koniec gry. No i jest jeszcze trzecia niby droga, która pozwala zdobyć sobie taką kartę. Takie karty, które dają premie za inne aspekty rozwoju naszego plemienia. No i rozwijać jeszcze inne aspekty, jak na przykład rolnictwo, czy tam zdobywać dużo narzędzi i za to robić sobie bonusy jeszcze. No niestety w praktyce, no tutaj nie jestem tego do końca pewien, ale w praktyce wygląda na to, że ta strategia karciana ma bardzo małe szanse powodzenia, że jednak trzeba budować, rozbudowywać swoją wioskę i kropka. I kto gra inaczej, ten jest w słabej sytuacji. Ta rozbudowa wioski, tam są domki, za które płacimy surowcami. No i w sumie ten przelicznik za surowce jest zawsze taki sam. Znaczy, obojętnie, który domek sobie weźmiemy, jeśli tylko mamy surowce na jego zbudowanie, to dostaniemy dokładnie tyle punktów, ile wynika z tych surowców, które użyliśmy. A są domki trudniejsze i łatwiejsze do zbudowania. Niektóre wymagają konkretnych trzech surowców i musimy dokładnie je mieć przy budowie, a niektóre wymagają dowolnych surowców, tam od 1 do 7 surowców na przykład, obojętnie jakich. Natomiast przelicznik punktowy zależy i tak wyłącznie od tych surowców, nie od trudności zbudowania domku. I to jest trochę niezbalansowane. Ten, kto akurat będzie miał szczęście i będzie mógł zająć ten domek 1 do 7, będzie miał dużo łatwiej zdobędzie punkty niż ten, kto będzie musiał wybrać jakiś konkretny domek z konkretnymi surowcami. To pierwszy zarzut. W dodatku te domki dają najwięcej punktów na bieżąco. Ten, kto zbiera, buduje domki, ten na bieżąco jest w samej szpicy, w samej czołówce. A bonus za dużo zbudowanych domków jest najsilniejszy w całej grze. Jest jedna karta, która daje trzy razy tyle punktów, ile domków zbudowaliśmy. I jeżeli te karty jeszcze ta osoba zdobędzie i dodatkowo podeprze ją jeszcze jakąś kartą, która podwaja liczbę domków, jak gdyby daje dwa razy tyle punktów do domków, to już razem jest pięć razy tyle, co liczba domków, premia na koniec gry. To jest potężna premia. Dodatkowo pamiętajmy, że ten gracz będzie cały czas w szpicy, bo cały czas będzie budował domki, więc cały czas będzie w czołówce stawki, a jeszcze dostanie taki wielki bonus na sam koniec.
Okej, okay, a teraz ja bym chciał się do tych...
Jeszcze może no. Tylko jedna rzecz. W grze jest fajny mechanizm, który wymaga, żebyśmy nasze plemię żywili z etapu na etap. Nie możemy go bez opamiętania rozrastać, powiększać, mamy wtedy więcej ludzi do pracy, ale też musimy więcej mieć jedzenia. No niestety wygląda na to, że w oryginalnych zasadach nie dopatrzono tego i całkiem opłacalne wydaje się po prostu zignorowanie tego żywienia. Jest tam jakaś kara punktowa, ale wydaje się, że opłaca się po prostu nie żywić naszego premienia, głodzić je, dostawać tę karę punktową co rundę, ale zamiast tego nie musimy się w ogóle przejmować zdobywaniem jedzenia. Możemy naszych ludzi posłać do jakiejś konkretnej roboty i to daje nam większe zyski niż ta kara punktowa. Także całkiem sporo jak na taką grę niedopracowanych elementów, które bardzo mnie rozczarowały po kilku rozgrywkach.
No ja się odwołam tylko, znaczy tylko jeden element uważam, że jest faktycznie źle zorganizowany, to jest ta karta przedziwna, która daje tam razy 3 za liczbę budynków. Ona jest faktycznie jakimś błędem i jeżeli ona jest w grze z doświadczonymi graczami, to doświadczeni gracze się strasznie rzucają na nią, a więc po prostu kto ma szczęście, kto akurat jest tym graczem rozpoczynającym, ten tą kartę najczęściej zabiera. I najlepiej po prostu radziłbym bez tego grać. Natomiast te wszystkie pozostałe zarzuty z Jackiem, no to bym polemizował, dlatego że po pierwsze, zarzut z tym, że trzeba, że można nie żywić osób. Faktycznie można na przykład surowcami karmić, natomiast poświęcanie minus tam bodajże 10 punktów, to jest taka kara, jeżeli nie mamy nawet, nie mamy surowców, żeby wyżywić, to jest straszne.
Momencik. W oryginalnych zasadach jest tak, że wcale nie musisz surowców wydawać na żywienie, możesz w ogóle ich nie żywić i masz też tylko 5 punktów co rundę. Po prostu nie zdobywasz żadnego jedzenia, nie tracisz żadnych surowców, po prostu ich nie żywisz. 10 punktów pracy. 10 punktów możesz swobodnie zdobyć, budując jeden domek. Taki jest.
Grałem w praktyce, osoba, która... Ale powiem Ci, jak to wygląda w praktyce, bo to jest takie teoretyzowanie. A ja w praktyce widziałem dwukrotnie gracza, który nie wyżywił i był, nie miał szans na zwycięstwo, najmniejszych.
Ale zabieraliście mu surowce, czy pozwalaliście mu trzymać surowce?
Nie, no wszyscy brali, wszyscy grali równo, brali surowce też. On nie
ale czy żywił, czy ten gracz, który głodził swoich ludzi, tracił surowce przez to, co
tak,
rundę, czy
oczywiście,
nie?
Że tak. Wszystkie surowce tak. Tracił. Dlatego, że tak jest nie, no. Z instrukcją...
A nieprawda, nieprawda. W oryginalnych zasadach jest tak, że może wydać surowce, ale wcale nie musi.
Ja w takich zasadach, których czytałem, niestety to były zasady już przetłumaczone.
Okej, to były zasady skorygowane.
To ale tam było opisane, że traci wszystkie surowce.
No, ale jasne, ale to jest właśnie ta korekta, o której mówiłem, którą wprowadzono już po wydaniu pierwszej wersji gry, żeby skorygować ten błąd, który jest w zasadach.
No dobra, ale grałeś tak. z tym błędem? Nie wiem, czy ktoś może tak szybko to poprawili?
Z korektą nie grałem, tak? I jeżeli jest ta korekta, ja się zgadzam, że ta strategia głodzenia nie działa.
Okay.
Ale w oryginalnych zasadach jest tak, że działa, no po prostu wypuścili bubla.
Okej, okay, no dobra, ale ja już, no tak, okej, okay, to się zgadzam, ale już grałem z tą wersją oficjalną i wtedy tego problemu nie ma faktycznie. To muszę, po prostu widziałem, że to jest bolesne wtedy bardzo, te strata surowców plus punkty
no,
ujemne.
Tak,
a druga rzecz, którą wydaje mi się tkwi trochę takie błędne rozumowanie, że są jakby dwie drogi do zwycięstwa, dwie konkretne drogi do zwycięstwa, czyli jedna osoba się koncentruje tylko na budynkach, a druga tylko na kartach i koniec końcem wychodzi, że ci, co budują budynki, to prawie zawsze wygrywają. Moim zdaniem jest to błędne rozumowanie, bo w tej grze nikt tak prawie nie... Znaczy nie widziałem, żeby ktoś tak robił. Albo ktoś się naprawdę... Znaczy wszyscy grają tak, że biorą ja trochę tak, budynków, trochę karty. No okej, ale w większości przypadków widziałem, że jednak gracze robią to i to i tak naprawdę wygrywa strategia, gracz sobie poradzi na przykład właśnie z doborem ludzi, z wysyłaniem tych ludzi, czy skoncentruje się na narzędziach, czy będzie jednak szedł w rolnictwo i oczywiście dobierze do tego odpowiednie karty, które później mu punktują na koniec gry. Ale nie widziałem takiego, znaczy nie, rzadko się spotkałem, no, tylko grając z Jackiem, taki przypadek, że ktoś zupełnie zrezygnował z jednego momentu. Jednak
okay, jakoś, możliwe.
A więc ten zarzut chyba też nie jest taki trafiony, przynajmniej znaczy, nie jest bolesny może. Jak już gracz.
Ja bym wolał grę, w której można sobie pozwolić na albo na taką strategię zrównoważoną, albo na którąś ze strategii ekstremalnych i w pewnych warunkach, przy pewnym układzie tam innych strategii dobieranych przez innych graczy, każda z tych strategii miałaby szansę wygrać. Tak jest na przykład, daleko nie szukając, w Puerto Rico, no tak. Gdzie można się nastawić na budowę miasta, można się nastawić na wysyłkę, na skrajne dwie strategie i każda z nich ma szansę, w zależności od tego, jak długo potrwa gra, dać zwycięstwo
nie, no,
graczowi.
Tak, tak, w większości dobrych...
Stonej tego nie ma. Trzeba się nastawić na zrównoważoną strategię. Tak. Kto będzie tam wychylał się w którąś ze stron za bardzo, no dostanie po głowie.
No tak, nie, no masz rację. W większości dobrych eurogier jest tak, że te mechanizmy dochodzenia do zwycięstwa są drastycznie od siebie inne. Tam te gałęzie, powiedzmy, na drzewie jakimś decyzyjnym...
To jest ta przesada, ale zazwyczaj to jest uważane za zaletę gry.
Tak.
Jeżeli są takie skrajne strategie, z których każda może dać sukces.
No tak, ale w moim przypadku mi to nie przeszkadzało bardzo. Po prostu gracze grali tą wymieszaną, tak, strategią i budynki i karty, ale jest na tyle fajnie ta rozgrywka się toczy, tak szybko, tak płynnie, te rzuty kostką, ja specjalnie nie przepadam za grami z kostkami, ale tutaj to wszystko jest dosyć fajnie skonstruowane, mnie się ta gra osobiście podobała i nawet te faktycznie jakieś tam błędy i rzeczy, które powinny wyjść już przy testowaniu, albo wyszły, ale zignorowali, no jakoś nie przeszkadzają, tak? Na tyle nie przeszkadzają, żebym nie chciał już więcej w to grać, no. Stone Age. Szymon?
Ty właśnie, coś... dla mnie, dokładnie, ja bym tylko dodał może do tego, że dla mnie ten krótki czas rozgrywki stosunkowo i fakt, że to tak płynnie dosyć idzie i gra jest ślicznie wykonana, ratuje tę grę przed tym, żeby była w moim odczuciu kiepską, jest tylko średnia, czy tam aż średnia. Dlatego że mam wrażenie, że nie bardzo, to co mówicie, prawda, że są takie strategie, czy inne strategie, natomiast mam wrażenie, że nie bardzo jest tutaj miejsce na jakąkolwiek zmianę strategii w czasie gry. To znaczy, zaczynasz grać, przyjdą takie i inne karty w tych pierwszych rundach i jak je weźmiesz, no to musisz już jakąś strategię mieć, bo masz te bonusy na narzędzia, coś tam. Jeśli sobie założysz w jakikolwiek sposób, że robisz coś innego, ale karty ci w ogóle nie przychodzą, albo nie daj Boże, ten, kto siedzi przed tobą, też ma podobny pomysł, gdzie te karty zabierał, to nie masz totalnie nic do powiedzenia tak naprawdę. I to się tak toczy, nie jest okej, okay, no właściwie jest tak nie najgorzej, ten mechanizm kostek jest bardzo sympatyczny, to się jakoś tam toczy, są oczywiście dyskusje, czy że jak masz pierwszy ruch, czy zawsze musisz brać jedzenie, czy tam rozmnażać ludzi, czy nie, no to już można dyskutować, natomiast efekt jest taki, że jak te karty jakieś bonusowe podejdą pod to, co akurat robisz, to jest fajnie, jak nie podejdą, no to jest niefajnie i do tego to się tak naprawdę sprowadza.
Nie wiem, mi się wydaje, że jak i zawsze tam ci podejdą, to tam...
Ale to już, powiem, taki losowy efekt w takiej grze, no to chyba nie jest wada, no to faktycznie, no jak masz szczęście w tych kartach, to ci idzie lepiej. No ale ta gra jest cała na szczęście oparta w końcu, postawiona jest na kostkach, więc...
No ale z drugiej strony nie ma też mechanizmu, że jest jedna karta, tam są cztery karty, tak? Można rzucić się jakąś kartę, ale to kosztuje, to nie jest takie za friko. Też widzisz, jak kto będzie następnym graczem, a więc no nie jest to tak zupełnie taka loteria, tak? Tam można pewne rzeczy przewidzieć, można zapłacić za dobrą kartę, ale no zapłacić poważną jakąś sumę, tak? Rzadko się zdarza, że coś masz naprawdę za darmo i to jest super i nikt na to nie poluje, tak? To też tak nie
to
jest.
Prawda. Natomiast jeśli miałbym wybór, może nie są tak bardzo podobne, ale gdybym miał wybór na przykład zagrać w tę grę albo w Filar Ziemi, które też mają swoje wady i też mają różne tam problemy, to jednak wolę zagrać te Filary Ziemi, mi się wydaje, bo jednak miałbym poczucie, że mimo tej losowości tych architektów i różne rzeczy, to jednak mam jakieś tam większe możliwości, większe jakieś tam w jakiś sposób mogę bardziej pokazać swój kurs gracza niż Stone Age, który jest sympatyczny, ładny, ale nic poza tym.
Ale wiesz, a u mnie zupełnie przeciwnie, grałem dwa dni temu w Filary Ziemi, chciałem sobie odświeżyć właśnie, bardzo dawno już nie grałem i kurczę, zagraliśmy tak i jakbym teraz miał zagrać to Stone Age kolejny raz, jakoś mi się fajnie gra. Filary Ziemi jakoś mi się strasznie przejadły. Pomimo, że długą przerwę miałem od nich. No nie wiem, już jakoś tak myszką trącą. No nie wiem, może warto by było w ten dodatek zagrać i w to jakoś nowe karty czy coś by trochę uatrakcyjniły tę grę. Chociaż nadal uznaję, że to jest bardzo fajna pozycja. Ale osobiście Stone Age teraz dla mnie to jest lepszy wybór, jakbym miał wybierać. Stone Age, panowie... Kupić, nie kupić, zagrać u kolegi. Jacku.
Ona na polskim rynku kosztuje około 120 zł i za te pieniądze zagrać u kolegi. Znaczy nie kupować jej w ciemno. Znaczy uważam, że to nie jest zła gra. Tak? Znaczy ma takie niedopracowane elementy, ale dają się opanować. Tak? Można wyjąć te karty rzeczywiście, która tak rozbija strategię budynkową i sobie zrobić z niej fajną zakładkę do książki. Można wprowadzić tę korektę, żeby trzeba było żywić swoich ludzi, surowcami, jeżeli nie mamy dla nich jedzenia. No i wtedy ta gra już tam działa. Tak można sobie rzucać tymi kostkami, patrzeć na śliczne rysuneczki i być całkiem zadowolonym z tej gry. Więc generalnie po tych korektach fajna gra, natomiast nie aż tak fajna, żeby wydać w ciemno 120 zł. Sugeruję się jednak przyjrzeć. Pewno wam się spodoba, ale jednak weźcie to na swoją odpowiedzialność, a nie na moją.
Szymon?
Zagrać u kolegi tę grę i w Filar Ziemi i wybrać tak tę, którą się bardziej, tę grę, która się bardziej ci podoba, ewentualnie, żeby w nią zagrać. I kupić dla siebie. Natomiast na pewno nie kupować ciemno i raczej jeśli grać, to w gronie takim, który dopuszcza i większą losowość, i taką rozgrywkę, która niekoniecznie zależy w dużym stopniu od poczynania gracza, tylko dopuszcza jakieś tam łód szczęścia.
No ja, może, tak? Może przepraszam, votum separatum i słowo ostrzeżenie. Jeżeli chcecie zagrać w Filary Ziemi, to zagrajcie ze 4 razy, bo ja akurat 4 rozgrywki mi zajęło, żebym miał serdecznie dosyć tej gry. Natomiast to nie jest taki trudny zagrać 4 razy.
Znaczy w moim wypadku to jest, ja mam grę już chyba pół roku, zagrałem w nią raz bodajże, czy dwa, także 4 razy podejrzewam, to jest półtora roku mniej więcej, więc grę na półtora roku można kupić, myślę.
Okej, okay, jeżeli chodzi o mnie, to ja zdecydowanie Stone Age kupić. Sprawdziłem ją, 8 rozgrywek rozegrałem, a więc no wyszło mi, że gra nie nudzi mi się te błędy, które między innymi wspominał Jacek, to no jakoś nie uderzały we mnie jakoś strasznie i nie powodowały, że po prostu nie chciało mi się w ogóle grać więcej w tą grę. Co więcej, grałem również z graczami, którzy nie są tak zbazowani jak moi koledzy tutaj, znający tam co tydzień mnóstwo nowych gier poznający. I to temu towarzystwu bardzo Stone Age przypadł do gustu, bardzo się podobał. I to też jest taka uwaga, taka informacja, że tym nowym Stone Age powinien też się spodobać i też nie będą wyszukiwać jakichś strasznych wad w tej grze. Tak mi się wydaje. A więc ja uważam, żeby kupić. I kolejna gra, jaką przygotowaliśmy dzisiaj, to jest Toledo. Jest to nowa gra Martina Wallace'a. No, wielkie nazwisko, wielkie gry, wielu fanów. No i tym razem przygotował grę zupełnie inną niż przyzwyczaił nas, szczególnie jeżeli chodzi o wagę tych gier. Tym razem jest to lżejsza pozycja, wydana przez takie wydawnictwo Kosmos, specjalizujące się w grach familijnych. O czym sama gra jest? Gra dzieje się na przełomie XV i XVI wieku. Miejscem akcji jest Hiszpania. Gracze wcielają się w rodziny, które z dziada pradziada zajmują się wytwarzaniem mieczy dla arystokracji, luksusowych mieczy. No i gracze, jest specyficzna plansza, gracze poruszają się tylko w jednym kierunku na tej planszy, rozstawiają tam swoje takie biznesy, karty biznesów, które pozwalają zarabiać jakieś materiał do wyrobu miecza, czyli po pierwsze kamienie szlachetne, po drugie metal, i z tego tworzyć później miecze zanosić do takiego mety na planszy, czyli fortecy Alcazar, i za to zdobywać
do
punkty zwycięstwa.
Zanosi alkohol.
nie takiej mety, Szymon, nie takiej. Normalnie, do finiszu, tak? Co jeszcze można powiedzieć? Gra, nie wspomniałem tutaj, gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy, jest to bardzo szybka gra. Tak szczególnie widziałem, że partie to trwały 45 minut, no może do godziny mogą dochodzić. Proste zasady, mechanika troszeczkę a la Kailus, ale znacznie prostsza. No i tyle, gra taka familijna.
Wykonuje jeszcze, powiedz, że...
A tak, no i głównym mechanizmem poruszania się postaci po naszych pionków, czy naszych współpracowników po planszy, to są karty, tak? Musimy, zagrywamy kartę i o dokładnie tą samą wartość, która jest na karcie, możemy poruszyć nasz pionek. A więc tutaj odbywa się dodatkowo zarządzanie ręką, tak? Dobieraniem kart, tworzeniem jakichś układów tych kart. No jak, Szymon, przypadła ci do gustu ta gra? Przez to wielki Martin Wallace jest.
No właśnie, ja aż się zakrzyknąć o tempora, o mores po prostu, że taki autor takie coś wyprodukował. Oczywiście tutaj później pomyślałem, że wydawca tutaj powinien być już wskazówką, żeby raczej nie spodziewać się drugiego Brasa, no bo Kosmos jednak się nie specjalizuje w tego typu grach. No i właśnie, gra jest nijaka, to łagodnie rzecz ujmując. Mechanika jest w ogóle totalnie abstrakcyjna, totalnie to oderwane od rzeczywistości. Nawet nie próbuje tutaj autor udawać, że to ma mieć jakikolwiek związek z rzeczywistością. To, że tam oni chodzą sobie na górę, te miecze po drodze jakoś klepią. jakieś do tego są walki dodane między graczami, żeby pionki przeciwników na start wyrzucać. Po prostu jakieś pomieszanie z poplątaniem. Wszystko to się toczy dość szybko, to prawda, ale mam wrażenie, że to jest tak naprawdę taki wyścig, kto pierwszy jakimś tam cudem zbierze te powiedzmy materiały na produkcję miecza, a potem jak najszybciej doleci do mety, czy tam do finiszu. Ten pierwsza faza, podczas której gracze ustawiają plansze tak naprawdę, czyli na polach, w których będziemy chodzili, ustawiają swoje kafelki symbolizujące te właśnie zawody, które tam możemy później wykorzystywać, wydaje mi się już zupełnie taka dodana na siłę, daje takie poczucie iluzję, że każda gra jest inna, tak naprawdę nie wątpię, czy tak naprawdę można, ustawiając odpowiednio swoje kafelki, w jakikolwiek sposób zwiększyć, by zmierzyć swoje szanse zwycięstwa. No po prostu tam się jakoś tam tworzy i tyle. Więc obserwowanie.
Tu bym się nie zgodził, no skoro planszę możesz tam konstruować tak, żeby nie wiem, zyski dostawać z tych, znaczy umieścić na samym dole karty i wtedy dostajesz niski przychód. Jeżeli gracze się zatrzymają na tej karcie, to mało ci płacą, ale za to jest większa szansa, że tam wejdą. Wiem, że widziałem też strategię, że umieszczają na samej górze, to wtedy dużo inni gracze muszą płacić, tak? I gracz może dużo zarabiać.
Tak, nazywasz to strategiami, ja to nazywam, no jakoś tam układa się to, ale ja wątpię, znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, że rzeczywiście tak siądę, tak, a teraz zrobię to i dzięki temu będę miał jakąś tam strategię na całą grę. No, uważam, że to raczej jakoś tam sobie to układasz, a potem możesz próbować do tego dorabiać ideologię, ale nie sądzę, żeby to się jakoś cokolwiek przekładało. Czy ułożysz na dole, czy ułożysz na górze, to efekt będzie taki sam.
A ja raz zgrałeś?
Raz oczywiście.
Dobrze.
Ale widziałem inne rozgrywki. To nie jest tak, że jestem zupełnie jakimś już oszołomem. Widziałem inne rozgrywki w toku, także.
No ja też raz grałem. A wydaje mi się, że Szymon za wysoko stawia poprzeczkę tutaj z tymi strategiami i w ogóle. No, to jest gra 45-minutowa, to jest gra taka no, lekka. No przecież Wallace, mimo że wielkim autorem jest, no to ma prawo zrobić też grę rodzinną, nie? Nie należy mu odmawiać tego prawa. No. Znaczy, ja bym bardziej, mi się to porównanie do Kailusa, które powiedziałeś, Marek, na początku, to mi się wydaje tak mocno nietrafione. Znaczy, takie skojarzenie może ktoś mieć, ale to zupełnie jest innej wagi gra, zupełnie innej klasy niż Kailus. Raczej do Fairflixa, czyli Dead Life na polskim rynku. Bym to porównał, gdzie tam się rzuca kostką i zagrywa karty, grając dodatkiem właśnie i przesuwa swoje pionki po planszy. Znaczy, mnie gra nie zachwyciła, ale z jednego takiego dosyć no, drobnego w sumie dosyć powodu. Mianowicie ta strategia, którą tutaj Marek zastosował w naszej rozgrywce i przed którą zastrzegał, tłumacząc zasady, czyli szybko zbudujemy jakiś mocny miecz, dowieziemy go do mety, a potem jak najszybciej kończymy grę. No ona jest trochę zbyt... Gra generalnie jest lekka i rodzinna i taka prosta, a taka brutalna strategia wygrywająca, po której wszyscy inni mają niesmak, bo zostali tam załatwieni na czysto, no nie pasuje jak gdyby do tego gatunku, do tej klasy gier. Powinno być tak, że się wszyscy bawią, a nie tylko patrzą bezsilnie, jak tam koleś, który pierwszy zrobił duży miedź i go dowiózł, no po prostu ich załatwia, tak, nie można nic na to poradzić.
No właśnie, z Atkiem chciałem się tu zgodzić w 100%, bo choć nie jestem tak negatywnie nastawiony jak Szymon i wydaje mi się, że gra wcale nie jest taka przeciętna i jest całkiem fajnie zrobiona, to ten mechanizm takiego zwycięstwa, taki, to jest bardzo prymitywny. No.
Tak, prymitywny, brutalny mechanizm. Zbudujemy miecz za 12 punktów, dowieziemy go do końca, no i potem już zrobimy wszystko tam szybciej niż inni, dojedziemy, już nie musimy się ani zmartwić, nie musimy tracić czasu na zbieranie czegokolwiek. Po prostu dowieziemy naszych dwóch gości do mety i już. Będziemy mieli trochę szczęścia, że nas nie wykluczą z tego wyścigu przeciwnicy i już, jest po grze.
No właśnie, bo on tak pewnie na 10 razy na 10 przypadków to pewnie nie zadziała, ale przeważającą większość widziałem, że świetnie sobie radzi, a więc jest taką strategią która najczęściej pozwala wygrywać, a szkoda, bo jest, gra ma potencjał, jest dużo sposobów teoretycznie na to, że gracz może tam z innymi się pojedynkować, czyli zainwestować specjalne karty pojedynku i wysyłać innych graczy z powrotem do katedry, tak? Na tej drodze do finiszu, do mety, do fortecy, można ich odsyłać z powrotem do planszy. I tutaj wydaje się jakiś mechanizm. A on tak faktycznie nie ma czasu na to, tak? Jakoś...
No właśnie, ten gracz, który to ma tą przewagę nad w pojedynkach, no pełni taką rolę strażaka. On już właściwie tylko po to tam jest, żeby przedłużać tą grę i pilnować, żeby wycinać tych, którzy... A on sam, nie wycinając innych, po prostu nie ma czasu sam nic zrobić. No więc to też nie jest za fajnie.
Tak, albo mechanizm jest też taki, który pozwala niby, w instrukcji jest wielokrotnie nawet wspominane, że wzięcie karty, która tam zwiększa elastyczność używania kart, to jest tam jazda konna, jeszcze dodatkowo dostajemy ujemne punkty, bo jest tak dobra karta, tak w instrukcji jest wspominana, że jest super, to dwukrotnie widziałem, że gracz nawet z tą kartą, no miał trochę bardziej elastycznie mógł ruszać się po planszy, ale i tak niewiele mu to dało, jeżeli skonfrontował się z graczem, który tą prymitywną taktyką szybko wziął miecz i zapieprzał do świątyni. Nie mógł też sobie z tym poradzić.
Jeszcze mam jedną uwagę do tej gry, taką, że Michał Menzel jednak bardzo wysoko podniósł poprzeczkę i gra rodzinna, która nie jest przez niego rysowana już, jakoś nie robi na mnie wrażenia, tak, plansza nie jest za ładna, jeśli chodzi o gry z tego gatunku. Po prostu, gdyby to Menzel narysował, to by było naprawdę śliczne, a tak to jest taka kreska, taka surowa.
Toporna.
Toporna, dobre słowo.
No właśnie, ja grałem raz, widziałem tą waszą rozgrywkę, gdzie tam strasznie Jacek był gaszony przez Przemka, który właśnie on miał tych kafelków ze dwa bodajże na te pojedynki, a Jacek nie miał nic i zaraz przegrywał. Ale Przemek też w ogóle jakiś był gdzieś w końcu, także to właśnie to było to, co mówiliście, że ktoś, kto ma niby tam przewagę w pojedynkach, to w ogóle się liczy w zwycięstwo, bo to nie to chodzi, żeby się pojedynkować, tylko to chodzi, żeby zrobić ten miecz i lecieć. I w tej pierwszej rozgrywce, w jedynej mojej rozgrywce, w której grałem, to miałem dokładnie taką samą strategię jak strategię. No tak wyszło akurat, tak się udało, tak mi się swarciło, że miałem tylko pierwszy, zebrałem komplet na ten miecz, zrobiłem go, potem szybko leciałem do mety, ale nie z taką premedytacją jak Marek, ale po prostu tak wyszło i jak widać rzeczywiście to jest kto pierwszy, ten lepszy do miecza, a potem już szybko pędem do końca. Finezji tu zero.
No to panowie, no to od razu pokuśmy się o podsumowanie. Jacku, kupić, nie kupić?
Nie kupić. Kolejki.
Zdecydowanie nie kupić.
Po prostu nie kupić, tak, zdecydowanie. Jest dużo więcej fajnych gier, dużo fajniejszych, dużo ładniejszych, rodzinnych, fajnych, których nie będzie tych takich przykrego niesmaku w ustach po rozgrywce. Nie kupić.
Szymon, a ty?
Zdecydowanie nie kupować, zapomnieć, taka gra była, że Wallace mógł coś takiego zrobić. Tego nie, ta gra nie istnieje, nigdy jej nie było, Wallace dobrym autorem jest.
To jest właśnie to coś, z czym ja też właściwie mógłbym polemizować, no bo nie bardzo rozumiem tego hype'a na Wallace. No, z jego gier tylko jedna mi się podoba, Railroad Tycoon. I jeszcze starsza tam, na której Railroad Tycoon się wzoruje, czyli Fall Dump, a reszta to moim zdaniem jest nic specjalnego.
Ale nic specjalnego, bo nie podchodzi pod twój gust? Czy faktycznie widzisz, że one obiektywnie
nie,
są słabe?
Nie ma się z czego przyczepić, ale no po prostu nie podchodzi pod mój gust.
A jeżeli chodzi o mnie i Toledo, to ja tu też będę delikatnie jak przy Stone Age, czyli w moim przypadku zagrać u kolegi w tą grę. Gra jest całkiem fajna, jest ciekawy mechanizm, ciekawa mechanika, no tylko, że brakuje mi tego większej możliwości na zwycięstwo, nie tej jednej takiej drastycznej, prymitywnej strategii, która no, jednak ma największe szanse na sukces i to jest największa wada, bo sama gra nie jest taka wcale zła. I Wallace też może od czasu do czasu zrobić właśnie coś lżejszego i nie ma mu tutaj nic za złe naprawdę. Główny temat, jaki dzisiaj przygotowaliśmy, to chcieliśmy troszeczkę porozmawiać o modyfikacjach reguł, tak? Otrzymaliśmy od jednego z Was na naszym forum Games Fanatic prośbę, żebyśmy zajęli się tematem modyfikacji reguł, tak? Porozmawiali trochę, jak często i w jakich przypadkach próbujemy poprawiać zasady, próbujemy je na swój sposób ulepszać albo utrudniać sobie rozgrywkę, albo zmniejszać losowość. Jak często to robimy, czy wprost przeciwnie, w ogóle tego nie robimy, unikamy tego. Na pewno nie chcemy porozmawiać o przypadkowym zmienianiu reguł. Czyli, że niechcący po prostu źle zrozumieliśmy zasady i bo to jest temat rzeka, tak? Tu moglibyśmy mnóstwo anegdot opowiedzieć, ale tym się nie chcemy zajmować. No więc pytanie do was, Jacku i Szymonie, drogi. Jak często...
Jacku i drogi? Ha.
Jacku i Szymonie, drogi.
Ja bardzo.
Słuchajcie, jak w waszym przypadku, jak często modyfikujecie reguły i na jaką skalę te reguły? Czy zupełnie przepisujecie zasady, czy tylko jakieś drobiazgi? Jak to, Jacku, wygląda w twoim przypadku?
Ja generalnie wierzę w autorów gier, tak. Staram się mieć do nich szacunek i zaufanie do tego, że jeżeli gra ma takie zasady, jakie ma, to oni to dobrze wiedzą, dlaczego one takie są. I te wszystkie warianty, które ja bym chciał grać, to oni już przetestowali wcześniej i stwierdzili, że są jednak słabsze. I gram raczej standardowymi zasadami, nie robię często zmian. No, to są oczywiście takie wyjątki, jak chociażby omawiane dzisiaj Stone Age, którym bez zmiany reguł się po prostu nie gra, tak, nie działa. Może jeszcze potem może wymienimy kilka takich innych przypadków. Natomiast generalnie staram się unikać tego, jak mogę i tych wariantów nie stosować.
Szymon?
No ja podobnie. Znaczy, posunąłbym się do takiego stwierdzenia, że nawet ciężko mi przypomnieć sobie jakikolwiek tytuł, w którym bym zmieniał reguły.
Przypomnę
sytuację, kiedy Marek przynosi grę i tłumaczy ją według niego, czy jak powinno być instrukcja, oczywiście.
Tym tematem mieliśmy się nie zajmować.
Jest jak.
Wszyscy wiemy dlaczego.
Nauką trudną. Więc pomijając to fakt, że rzeczywiście nie zmieniam reguł. Znaczy nie widzę sensu. Jeśli gra jest zepsuta i reguły mają ratować, to ja zwykle takiej gry nie mam w ogóle i nie kupuję. Natomiast jeśli mam zmieniać zasady, żeby sobie jakoś, nie wiem, dodać wariantów albo zwiększyć atrakcyjność rozgrywki, no to zwykle nie. Zbyt mało razy gram w dany tytuł na normalnych zasadach, żeby w ogóle kusić jakiekolwiek tutaj dodatki.
No właśnie tutaj mi się wydaje jest właśnie problem, że my po prostu w te gry nie gramy tak dużo. Znaczy, gramy dużo w gry, które są solidnie skonstruowane, tak? W których wszystko super funkcjonuje, w której aż nie chce się, nie ma sensu zmieniać zasad, bo nie wiadomo, co lepszego można by wymyśleć. W te gry się da dużo, a te, co gry są po prostu słabe, źle skonstruowane, no to jest pojedyncza rozgrywka i więcej nie dajemy szans, tak? Ja z tego, co zauważyłem, tak próbowałem prześledzić, co modyfikowaliśmy zasady, wspólnie też, albo ja sam, no to z ostatnich gier, których tak pamiętam, to jest właśnie Shesty Mesty, kiedy był ten mechanizm drobiazg, tak? Czyli kolejność graczy w pewnym momencie rozgrywki, że warto by było zmienić nie tą, która jest względem kolejności na stole, tylko tam względem koni. I to jest jakiś taki wariant, w którym rozmawialiśmy. I drugie, co pamiętam, co zmieniliśmy i to później wszystkie rozgrywki tak już graliśmy, to był Mykerinos. Tam było bardzo podobnie. Zamiast kolejności pasowania znowu się pojawiała jakaś dziwna kolejność wokół stołu. Nie wiadomo dlaczego. Taki dziwny mechanizm, zupełnie niezgodny z całą mechaniką gry. To z takich drobiazgów. Natomiast też pamiętam, że w przeszłości jednak właśnie jak gry miało się dużo czasu dla danej gry, tych gier nie było dużo i nie można było sobie tam wybierać, trzeba było się naprawdę przez długi czas bawić przy jednym tytule, no to ja zmieniałem reguły, bawiłem się ze zmianami reguł. Jeszcze szczególnie te gry naprawdę stare, Encore i Sfera. Tam w ogóle był często, w każdej instrukcji pojawiały się takie zdanie, że o ile tylko chcesz zmieniać reguły, bo tak uważają twoi koledzy i ty, to zmieniaj te reguły. Najważniejsza jest dobra zabawa, tak? Twoja. Zmieniaj sobie jak chcesz.
Tak jakby autorzy napisali, właściwie to my nie wiemy, czy ta gra działa, ale może uda ci się zrobić, żeby ona działała, to wtedy fajnie będzie.
Nie, wydaje mi się, że to było takie, żeby nie być więźniem, tak, reguł, żeby tam nie czytać tego jak jakiejś Biblii, O to chyba chodziło, że jesteś elastyczny, coś ci pasuje. Szczególnie, że te gry wtedy to były takie no bardzo, bardzo złożone. Ten cała mechanika, to Eurogry spowodowały, że ta mechanika jest naprawdę świetna, ale jest bardzo prosta sama w sobie. A to były gry, w których ta złożoność, instrukcja zajmowała tam 10, kilka albo więcej stron i to były drobnym druczkiem, tak? Mnóstwo żetonów i tak dalej. Nie mówię o grach wojennych wcale, tylko o tych grach Encore'u. A więc tam możliwości zmiany jakichś drobnych, przesuwania, nie wiem, jakichś tam przełączników, danych zasad, jakichś drobnych drobiazgów było mnóstwo i wcale one nie psuły od razu gry. Może uatrakcyjniałem.
Tak jak powiedziałeś, to rzeczywiście uświadomiłem, że magii i miecz bardzo zmieniałem. Już tam potem po prostu.
O, dokładnie, trzeba dokładnie.
Jakoś poprawić, żeby to się dało się w grę skończyć. Już jak to dodatki doszły, no to już w ogóle to była ta gra niekończąca się opowieść to po prostu była, więc trzeba tam było jakoś kombinować, wybór postaci albo jakieś tam własne dodatki, kiedy jeszcze nie było tych dostępnych. Cuda nie widzę. Natomiast jestem ciekaw, czy to nie, właśnie nie było pochodną tego, że ta mechanika była taka kulawa w tych grach. A teraz dostajemy produkt, który jest gotowy, przetestowany lub bardziej lub mniej, jak na przykładzie Stone Age widzimy i tyle. No.
Ja jednak bym tutaj widział to bardziej w tej złożoności tej mechaniki, bo ona działała, no. Można było tak grać, ale czasami się chciało grać krócej, czasami chciało sobie jakoś inaczej rozwiązać dany mechanizm gry. Nie, no nie widziałem takiego problemu jakimś z niedziałaniem tych starych gier, jakichś strasznych. A powiedzcie mi jeszcze, bo takim przyszło coś do głowy, czy taka modyfikacja reguł, że dana osoba modyfikuje reguły, czy nie jest też dobrym jakimś takim ćwiczeniem dla jakichś przyszłych twórców gier, tak? Dla przyszłych osób, które by chciały debiutować w tworzeniu nowych gier. Wiadomo, wszystkie mechaniki świata, można powiedzieć, zostały kiedyś wymyślone i dzisiaj tylko panuje takie tworzenie jakichś konstruktywnych rozwiązań, tak? Mieszanie mechanik między sobą, drobne modyfikacje, ale jakże wielkie już na końcu, mające jakiś duży impact na całość rozgrywki. I czy takie drobne zmienianie reguł dla danego gracza nie może być też dobrym ćwiczeniem właśnie w poznawaniu mechanik, w uczeniu się, w tworzeniu zasad?
Autorom gier początkującym, bo takich pewno mówisz.
Tak.
Poradził skupienie się na jakimś fajnym, nowym pomyśle, niż tam bawienie się cudzymi pomysłami i kombinowanie w ramach wprawek.
No ale jeżeli zobaczysz...
Nie wydaje mi się.
A wszyscy twórcy tworzą na mechanikach już poprzedników, no.
Nie wszyscy, tak? To właśnie te najfajniejsze gry, o których tutaj najczęściej chwalimy, to są gry, które mają coś świeżego, coś nowego, a gry, które niby zostały złożone tam z innych gier wziętych, no bardzo często budzą święte oburzenie tam różnych graczy, zwłaszcza takich, którzy jeszcze w nie grali i nie sprawdzili, czy są fajne. Tutaj za przykład mogę podać Kubę, która zaraz po Essen zebrała mnóstwo takich opinii, że to jest już tam wymieszane to, co było zawsze i po prostu aż się rzygać chce, nie po co to w ogóle ruszać. W sumie się okazała na końcu fajną grą i ja bardzo lubię tę grę. No ale właśnie takie święte głosy oburzenia były słyszane z wielu stron.
Ja też bym się przychylił do tej opinii, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż często widzi... Czy generalnie bym polecił autorom, przyszłym autorom testowanie gier, znaczy granie w jak największą ilość gier, bo poznawanie różnych mechanik jest najlepszym sposobem na jakieś rozpoznanie, powiedzmy, konkurencji, terenu i tak dalej. Natomiast niekoniecznie zmiana mechaniki, bo wtedy jesteśmy ograniczani w tej konwencji danej gry i najlepszym przykładem są te czasami posty osób, które zagrały w Magii i Miecz i przychodzą, że on chciałby zrobić własną grę przygodową, lepszą od Magii i Miecza i po czym zaczyna robić karty, plansze i generalnie wszystko jest to samo, tylko ciutkę zmienione albo dodana komplikacja. Więc uważam, że jeśli już, to taka modyfikacja może tylko więcej złego niż dobrego przynieść. Okej, uczyć się, ale grając w te gry, a niekoniecznie przy nich dłubiąc i potem starając się poprawić jakąś grę i robić z tego swoje cel swojego życia i świętego grala, że zrobię magię, która działa.
Ale też
lepiej poznać 100 różnych gier i wtedy robić coś własnego.
No tak, ale te modyfikacje mogą być mniejsze lub większe, tak? Wszystko zależy... jaki sobie cel postawimy i nie wiem, jakbym spojrzał nawet na gry Folka, to jakbym popatrzył, Folko na przykład znał Pitchcara, tak? I stwierdził, kurczę, fajna mechanika, trochę ją przerabiać, wrzucić na skoki narciarskie i powstanie nam fajna gra nowa. Ja myślę w tą stronę, tak? Albo Folko przygotowuje inną grę, jak wiemy, która jest, z której mechanika jest wzięta z Koloseum troszeczkę. Tu zapomniałem nazwy, możecie mi pomóc?
Na lasce czy odkrywcy? Czy
odkrywcy, tak. Chodzi? Odkrywcy, gdzie znowu jest trochę mechanika z Koloseum na pierwszy rzut oka, ale jednocześnie Folko tam ją usprawnił, zmienił tam do swojej koncepcji, ją trochę poprzerabiał i ostatecznie wychodzi zupełnie nowa gra, ciekawa.
No okej, okay, ale to jest tak na razie, wiesz, to jak się wzorować to najlepszych, więc weź gry z top 10 BGG i zobacz, czy możesz powiedzieć, że nie wiem, Puerto Rico to jest jakaś gra tego przerobiona, albo Brass to jest jakaś gra przerobiona, albo tak dalej. To właśnie wydaje mi się, że nie, że ci autorzy zrobili coś nowego, nie wzorowali się na niczym, że zrobię lepsze to, zrobię lepsze tamto, tylko mają jakiś tam pomysł, zrobili mechanikę i tyle.
Fajnie, że mówisz właśnie o Puerto Rico, bo to jest taki sztandarowy przykład, taki dla mnie skomplikowanej gry, w której wszystko jest dokładnie, bardzo dokładnie przemyślane i żadna i każda modyfikacja reguł po prostu psuje tę grę i rujnuje ten cały wysiłek, ten misterny mechanizm, który tak świetnie działa, po prostu zostaje w jakiś sposób zaburzony i to właśnie takie gry budzą największy u mnie szacunek, takie, które są dopracowane i przetestowane do ostatniego elementu mechaniki, wszystkie możliwe sposoby grania i próby tam wymyślania jakieś były przetestowane przez autorów i po prostu gra działa w 100%.
No dobra, ale a widzicie jakieś... Tak, no, Szymon?
Właśnie powiedzcie mi przy modyfikacji, tak jesteśmy, o takiej kwestii, co sądzicie o sytuacjach, gdy gracze próbują bardziej lub mniej na siłę dodać jakieś warianty do gry, to znaczy, że powiedzmy gra jest od trzech osób, a starają się zrobić grę dwuosobową, bo mają, prawda, partnera, partnerkę, z którą grają najczęściej, kupują grę dla grupy znajomych, ale najwięcej grał w dwie osoby i czy ja bym wtedy kupował część gier dla dwóch osób, część gier dla więcej osób, no ale ktoś może nie mieć pieniędzy, może nie ma miejsca na te gry i woli mieć gry uniwersalne. Czy jest sens wtłaczać mechanikę, czy modyfikować grę tak, żeby działała w mniej lub więcej osób?
No, na pewno. Ja uważam, że jestem gorącym orędownikiem właśnie takiej postawy, żeby tam gracze tworzyli warianty na inną liczbę osób, niż jest oficjalnie ogłoszona. Szczególnie takim koronnym przykładem tego jest Brass, który wariant nie jest stworzony wcale przez Wallace'a, tylko przez kogoś tam z BGG i który działa świetnie. Gościu po prostu przetestował kilkakrotnie, ile powinno tam być mniej kart, jakie miejsca powinny być zakryte i funkcjonuje to świetnie. Ale są też przypadki zupełnie przeciwne, gdzie, bo prawie przy każdej grze na BGG można ściągnąć jakieś warianty dla innej liczby graczy niż oficjalna, ale nie zawsze to działa. No to jest różnie, bardzo różnie.
Nie, tutaj to, że dla dwóch graczy ktoś wymyśli wariant, przetestuje i tam po prostu wykaże się większą inwencją niż autor gry i którego nie było stać na to, żeby wymyślić wariant dla dwóch graczy do swojej gry, no to jeszcze, tak, jako przykład to tutaj mógłbym wymienić do Haciendy fajną planszę dla dwóch graczy, która bardzo, bardzo dobrze działa i bardzo fajną grę robi z tej gry. Standardowa plansza dla dwóch graczy słabo działa niestety. Natomiast są też taka maniera wymyślania wariantów jakichś takich, nie wiem, bardziej konfrontacyjnych, na przykład w grach, gdzie nie ma tej interakcji takiej bezpośredniej, nie można komuś natłuc, no to tam niektórzy gracze próbują wymyślić coś, żeby można było kogoś stłuc tam w grze, w której tego nie ma, no bo po prostu tak lubią grać i już. I to raczej takie podejście zawsze mnie dziwi i nie jest moim zdaniem, znaczy może dlatego, że mi nie zależy tak bardzo na bezpośredniej konfrontacji w grach, nie jest dla mnie jakimś fajnym podejściem.
No i tak jak mówiłem, ta modyfikacja gier moim zdaniem wiąże się często właśnie ze złożonością tej gry. W momencie, gdy ona jest naprawdę skomplikowana, ta tworzenie nowych zasad, tworzenie jakichś nowych rozwiązań może fajnie funkcjonować. I tutaj przykładem jest, no niestety ta nazwa gry będzie powracać w moim przypadku jak Agricola w przypadku Bazika, czyli Through the Ages. Dla mnie ta gra jest na tyle złożona, a na tyle mnie fascynuje, że bardzo chętnie bym sam zmieniał reguły albo próbował reguły, które widziałem na BGG, sporo jakichś rozwiązań, sporo jakichś tam scenariuszy, które bym z chęcią przetestował. Chciałbym poświęcić temu czas, tak? Nie uważam, że byłby to czas stracony. I widzę, że w grach takich naprawdę złożonych, jak ten Through the Ages, to mogłoby działać bardzo dobrze.
No to właśnie, im bardziej złożona gra, tym bardziej ostrożny byłbym ze zmienianiem tych zasad. Zwłaszcza, że Through the Ages wygląda na grę dosyć tam gruntownie przetestowaną, co przy tak długiej grze nie jest takie łatwe. Tak? I tutaj zmiana reguł wymagałaby retestów tej gry według mnie i dużego wysiłku od osoby zmieniającej, żeby się upewnić, że ta zmiana jest jakaś sensowna.
No tak, ale wiesz, chodzi mi na przykład o takie mechanizmy jak zmienianie, nie wiem, jakichś takich sposobów zwycięstwa, tak jakichś ogólnych ram. Nie mówię, żeby tam łapać się od razu za jakiś rdzeń tej gry, bo to jak mówisz, wymaga jakichś straszliwych testów później, ale takich właśnie globalnych założeń, tak, które chyba łatwiej przetestować i które łatwiej przeanalizować. No nie wiem, na przykład wiesz, chodzi mi o to, że z tego co widziałem są jakieś chyba scenariusz dominacja, nie pamiętam dokładnie teraz jakie tam są zasady, ale to jest generalnie po prostu warunki zwycięstwa. Tak, dla dorosłych. Warunki zwycięstwa po prostu się zmienia jakoś tam.
No ale... i uważasz, że to jest zmiana, której nie trzeba testować?
Którą wydaje mi się, że autora jak raz przetestował i to zadziałało, to można mu zaufać już wtedy. To nie jest tam, nie wiem, nie wyrzucenie mechanizmu pojawienia się kart i wprowadzenia, nie wiem, czterech plansz.
To w sumie, jak ktoś wymyślił taką zmianę i fajnie mu się z nią gra, to dopóki nie będzie jakaś tam rozgrywka, która mu tę grę zepsuje i która będzie do niczego, no to...
Ale skąd wynika...
Prawo. No, ale żeby to od razu tam ogłaszać i komuś tam propagować i wciskać innym, to nie sądzę.
Ale skąd wynika moje to właśnie opowiedzenie o tej grze? Bo chciałem was spytać, czy macie jakąś taką grę, przy której... Nie mielibyście skrupułów, żeby zmienić reguły? Czy
to
zupełnie?
To jest może pytanie lepsze o takie ulubione tam modyfikacje zasad w grach współczesnych, czy mam.
No.
Kilka ma.
No to dawaj.
No to na przykład już wspomniana Hacienda, dwuosobowa plansza, którą można tam ściągnąć skądś i zagrać, która bardzo fajnie działa w dwie osoby. I taka gra, którą Marek, ty też pewno lubisz, nawet wiem, że lubisz, i której zasady zmieniliśmy w sumie dosyć przypadkiem, ale nawet wiedząc, jakie są prawidłowe, to gramy tak, jak gramy, to jest Pitch Car Mini.
No tak, oczywiście.
W którym wiele różnych tam rzeczy jest, nieco odbiega od tego, jak to jest w zasadach oficjalnych, że tak powiem, no i właściwie każde miasto w Polsce ma swój zestaw ulubionych zasad, które grają w Pitchcara i których gotowi są bronić naprawdę jak niepodległości do rękoczynów nieomal dochodząc, co było widoczne na ostatnim Mazurkonie.
A Jacku, ale to jest świetny przykład właśnie takiej, jak ja tutaj tworzyłem teorię, że łatwiej się zmienia złożone gry, to tutaj pokazuję, jeszcze mam grę elementarnie prostą, tak, wstrykanie, która jest jak plastelina, tak, można po prostu te reguły wprowadzać, no... z rękawa, tak? I przetestować w ciągu 10 minut. Tutaj
nie masz problemu, że zniszczysz balans gry, czy że wprowadzisz jakąś strategię, która wygrywa zawsze, którą po prostu w inny sposób nie ma sensu w nią grać, po tej modyfikacji. No to jest akurat gra zręcznościowa, więc tutaj można, powiedzmy, można sobie tam się umówić, że trzeba żonglować trzema jabłkami, pstrykając swój bolid na przykład, i to będzie super zmiana zasad, która bardzo urozmaici tę grę i utrudni. No i nie ma zagrożenia, że coś zepsujemy w tej grze przez to. Po prostu będzie wymagała większej wprawy i więcej treningu, żeby w nią grać. Kolejne gry, które są tutaj, dwie jeszcze chciałem wymienić, to jest Torres, w której jest 10 kart specjalnych, które tam modyfikują zasady, którymi gracze mogą grać co rundę. No i sposób wprowadzania tych 10 kart do gry jest wiele wariantów na ten temat. No ja gram akurat takim, którym te karty są od razu dostępne dla graczy i może ją sam decydować, kiedy gra. Są takie warianty, w których on je tam losowo dobiera, w których płaci akcję za to, żeby je sobie udostępnić. No wiele różnych wariantów i tutaj można wybrać swój ulubiony. No i akurat jakiś tam ja wybrałem. No i tutaj nie krypto autoreklama, to jest Roborelli i wariant, który jest na naszym blogu opisany. Wariant, znowu powtórzę to słowo, Domination. którym gramy drużynowo i staramy się zdominować przed przeciwników, po prostu opanować większą część planszy niż oni mieli ją pod swoją kontrolą.
Szymon, chcesz
coś dodać? Bardzo się sprawdza i te gry fajnie poprawia, moim zdaniem.
Nie, zdecydowanie inaczej, tu się zgodzę z Jackiem znowu, coś dzisiaj się zgadzamy bardzo. I Roborally, i Hacjendę testowałem w obu tych wariantach. Dokładnie, i bardzo świetnie działa, naprawdę. I Hacjenda na dwie osoby jest super, ta mapa jest rewelacyjna. Tylko znowu, to jest taka mała modyfikacja, to jest tak naprawdę, zmieniamy samą planszę.
O, nowa plansza, zupełnie nowa plansza, to jest mała modyfikacja.
Znaczy, no wiesz, no są takie modyfikacje, które tam zupełnie jakieś kosmiczne rzeczy się robi.
Tam przypominam, że jest nie tylko nowa plansza, są też tam odrzuca się część kart i trochę...
Tak,
trochę
tak, no właśnie, dlatego jak to jest
całkiem duża modyfikacja.
Oczywiście, natomiast właśnie, ja jakby takich rzeczy nie robię zupełnie, nie mam czasu, nie mam ochoty specjalnie, ja wolę pograć sobie w dobrą grę, którą znam i którą mogę powiedzieć innym współgraczom, przetestowaną zasadami, niż tam silić się na jakieś same własne pomysły z ryzykiem. To jest najgorsze, że gra będzie nieudana, prawda? I ten czas, który mogę poświęcić na ten dobry, oryginalny wariant, to zmarnowałem i gram w jakąś potworkę, bo miałem taką jakąś nagle ideę fixę, tak?
No, ale podsumowując, nawet jeżeli tak często teraz tych modyfikacji nawet wręcz rzadko robimy, a jeżeli robimy, to są bardzo drobne, to jednak... Jeżeli osoby lubią próbować, na przykład kochają jakąś grę, jakiś tytuł, im się strasznie podoba i chcieliby, nie wiem, szukać rozwiązań, to najlepiej po prostu zajrzeć na Board Game Geek, na ten największy serwis i po prostu sprawdzić od razu. Najczęściej mamy dany wariant, dane jakieś modyfikacje reguł skomentowaną od razu przez innych użytkowników. A więc od razu widzimy, czy ta zasada funkcjonuje, czy wprost przeciwnie, najlepiej o niej od razu zapomnieć. A oprócz tego znajdujemy tam dużo plików z najróżniejszymi też rozwiązaniami, często dodatkowymi kartami, dodatkowymi planszami, a więc ten serwis jest wielką bazą danych dla danej gry, tak, z rozwinięciami danej gry. I to chyba tyle w tym temacie. I przechodzimy do tradycyjnego punktu planszostacji, czyli top 5. Dzisiaj wzięliśmy sobie do omówienia gry, które można wziąć z sobą na plażę, łąkę, które można wziąć w podróż jakąś wakacyjną właśnie, albo na przykład do jakiegoś środka komunikacji, jakiegoś na przykład samolotu, pociągu, tak, takie gry bardziej turystyczne. Szymon.
Dziękujemy za inspirację, tak, przede wszystkim naszym słuchaczom, bo prosimy o inspirację, dostaliśmy właśnie zarówno pomysł rozmowy o tym top 5, jak i o tej modyfikacji zasad, także dziękujemy tutaj za komentarze.
Dokładnie. Szymon, twoja lista top 5 w tym
moja
gatunku?
Lista, dokładnie. Założyliśmy sobie tak wspólnie, że nie bierzemy pod uwagę sytuacji, gdy jedziemy samochodem, prawda? No bo jak jedziemy samochodem, to pomijając jakieś wyjątkowe sytuacje, gdy mamy liczną rodzinę, no to właściwie wszystko możemy zabrać, całą kolekcję. Zresztą wystarczy spojrzeć na niektórych członków redakcji, którzy jadą na krótki weekend majowy czy gdzieś odładowani grami, że nawet w swoim samochodzie się nie mieszczą i to jest w ogóle już wtedy, no to są ci ludzie, są też na świecie. Natomiast jeśli mówimy o normalnych ludziach, którzy jadą odpocząć, a gra ma być tylko takim dopełnieniem, to gra, pudełko musi być małe, łatwe do przenoszenia, ciężko tutaj znaleźć gry, które wytrzymają wodę, prawda? No, może poza Hive'em i tego typu grami bakelitowymi, no to ciężko coś takiego znaleźć. Natomiast takich gier, które ja bym wziął ze sobą, to byłyby. Na miejscu piątym 6 bierze. Na szczęście jest już polski tytuł, więc mogę nie łamać sobie języka
seks.
Na tytule niemieckim. Dokładnie tutaj, żeby koledzy mniej rozemocjonowani byli podczas słuchania. Na miejscu czwartym FlixMix, na miejscu trzecim, no, obu nie będę mówił, bo właściwie są znane i często o nich wspominaliśmy. Na miejscu trzecim Pick and Pack, który poznałem na Pionku, właśnie gra mi się bardzo podobała, to była gra dwuosobowa, była recenzja w świecie gier planszowych, więc zachęcam do przeczytania, natomiast gra jest naprawdę świetna, świetnie sprawdza się na dwie osoby, wygrałem z Markiem, to było oczywiste, ale też warte wspomnienia, także
gra. Jakby nie było takie oczywiste, to byś tak nie wspominał na każdym kroku.
Nie, no wiem. Na miejscu drugim Tichu, które jest rewelacyjne na taki wyjazd, ale jest na miejscu drugim dlatego, bo wymaga przynajmniej dwóch par, tak? Czyli jak jedziemy z ukochanym, ukochaną, no to Tichu raczej zostawmy w domu, ale jak jedziemy większą paczką, to jest niezastąpione. No i na miejscu pierwszym moje ukochane Balloon Cup, które właśnie w wariancie jest dla dwóch osób, czyli sprawdza się, gdy tam deszcz leje i nie mamy co robić, albo jesteśmy zmęczeni, to taka gra jest idealnym dopełnieniem naszego wyjazdu i na pewno warto ją sobie wziąć.
Jacku, jak to wygląda twój top 5?
Ja mam bardzo długą listę, także szykujcie się na to, na przysypianie.
Na sen.
Tak. Mam bardzo długą poczekalnię. Tak,
ale to mógł być, Jacek, takie nowoczesne gry, bez lat 50., 60., gdzie tam bez tego dzieciństwa.
No, tak. Szczeniaku, nie odzywaj się, nie przerywaj starszym. Na początku założenia takie, ponieważ ja mam jakieś doświadczenia tutaj w tym względzie, w przeciwieństwie do Szymona, jak widać. Mianowicie jakiś czas temu, kilka ładnych lat temu, pojechaliśmy tutaj z moją żoną.
Podczas okupacji, tak?
Powiedziałem już, nie przerywaj starszy. Polecieliśmy samolotem i wjeździliśmy z plecakami i z namiotem całą Sardynię i Korsykę. I mieliśmy ze sobą jedną grę, która do tych plecaków do samolotu się tutaj zmieściła. To oczywiście nie było, nie byliśmy takimi idiotami, żeby brać ze sobą pudełko od tej gry, no bo po co nam pudełko? Po prostu przepakowaliśmy tę grę w coś bardziej poręcznego i lepiej zabezpieczonego przed wilgocią i w ten sposób zjeździliśmy tam. No i ja zakładałem też takie kryteria właśnie, że po pierwsze musimy grę spakować do jak najmniejszej postaci i musi to być gra, którą weźmiemy jako jedyną na taką wycieczkę, i ona da radę przez ten cały wyjazd, po prostu nie znudzi nam się. Nawet jeżeli codziennie będziemy grali partyjkę, no to damy radę po prostu pograć sobie w tę grę. Tą grą, którą wtedy wzięliśmy ze sobą, jechaliśmy tylko w dwie osoby, była Carcassonne. I rzeczywiście się bardzo sprawdziła. Znaczy, graliśmy przez cały wyjazd, kilka razy dziennie nawet czasami. I wprawdzie od tej pory nie możemy patrzeć na tę grę, ale wtedy na tym wyjeździe było fajnie. Ta gra się sprawdziła i dała radę. Pewno byśmy wzięli łowców i zbieraczy, gdybyśmy mieli brać właśnie Carcassonne, ale wtedy to była dla nas nowość i ta gra dała radę. Także na tych kryteriach tutaj oparłem swoją listę, no i jak się łatwo domyślić, królują w niej karcianki, no bo one się najlepiej pakują, można w nie zagrać praktycznie wszędzie, nie wymagają równej powierzchni najczęściej. No i na miejscu siódmym, ostatnim w poczekalni mam Kuchhandel. Grę licytacyjną, karcianą, w której się licytuje zwierzęta farmerskie, bardzo taką wesołą. Aha, jeszcze jedno. W tej liście to niestety nie jest lista uniwersalna. Każda z tych gier ma jakieś tam inne wymagania na liczbę osób na tym wyjeździe. Tak jak już tutaj Szymon wspomniał, jak jedziemy w dwie osoby, to weźmiemy jakieś tam części gier pod uwagę, a jak jedziemy więcej, no to jakąś inną część gier pod uwagę. Niestety nie ma chyba. Znaczy na mojej liście nie ma takich gier, które by się sprawdzały tam od 2 do 8 osób i spokojnie każda z nich mogłaby nam umilać wyjazd przez całe tam 2-3 tygodnie. Także Kuchhandel to raczej przy większej grupie, tam powiedzmy 4-5 osób będzie się fajnie sprawdzał. Na kolejnym miejscu to jest Polowanie na robale, które ostatnio wyszło w Polsce. Gra bardzo fajna pod względem transportowym, no bo nic się w niej nie zepsuje. Tam są kostki i takie plastikowe kamienie, gdyby pseudonominowe, no i po prostu to można grać wszędzie i no i nie jest to gra karciana. I też kilka osób bardzo fajnie siebie sprawdzać. Jeżeli jedziemy z dwie osoby, to polecam gorąco Schottentotten, karciankę dwuosobową. Trochę podobną do Zaginionych Miast, ale to z takim lepszym pomysłem, fajniejszą. Znowu kolejna karcianka to jest Stichel, w której mamy wiele, taki dosyć uniwersalny zestaw kart i kilka różnych gier w regułach do różnej liczby graczy do wyboru, także to się nam nie znudzi. W większej grupie znowu kolejna gra w poczekalni to jest Once Upon a Time, czyli taka karcianka, w którą się gra opowiadając historię i zagrywając karty z ręki, jeżeli wymienimy jakieś słowo w naszej historii, które jest na rysunku, na karcie, to możemy tę kartę przy okazji zagrać. Również zagrywając takie karty możemy przerwać historię opowiadaczowi i przejąć jak gdyby pałeczkę i to my wtedy opowiadamy tą historię. No i na tych kartach są takie bajkowe rzeczy, tam jakieś księżniczki, smoki, pułapki, zdrady, trucizny, no, takie rzeczy, które po prostu pozwalają fajnie się bawić takiej kilku osobom. No i ostatnie dwie gry w poczekalni to już są rasowe planszówki, rasowe, bardziej lub mniej. Honorowa wzmianka znowu Glik, który wprawdzie teraz, gdy już został wydany, to już nie bardzo się nadaje do wzięcia na wyjazd, natomiast ja z nim jeździłem, jak jeszcze był print and play, to miałem taką wydrukowane plansze do Glika, kilka takich szklanych żetonów i nawet na Board Game Geeku są zdjęcia nasze z wyjazdu do Chorwacji z Glikiem, takie turystyczne, także to jest dowód, że ta gra się sprawdza. No i jedyna taka prawdziwa, pełnokrwista, rasowa, dosyć ciężka planszówka, która nadaje się do takiego transportu, którą znalazłem, którą mógłbym polecić, to jest Ludwik XVI, Louis XIV. Gra planszowa, która jednak, plansza się składa z takich żetonów dosyć dużych, ale jednak żetonów, które dają się ładnie spakować i dosyć niewielkie rozmiary, bo zostawienie w domu pudełka to wszystko może mieć i da się to grać na jakimś kawałku płaskiej powierzchni. No i zaczynamy prawdziwą listę 5 najbardziej przeze mnie polecanych gier.
Alleluja.
Turystycznych. No i to są wszystkie te gry. Tak, Szymon?
Się skończy zaraz. Zaraz się prąd skończy tobie.
Te gry to są... No nie mogłem niestety się powstrzymać przed polecaniem tamtych gier, no bo... No nie mogłeś.
Teraz karta, żeby ci opowieść przerwać i jak w tej grze i żeby kto inny już powiedział.
Nie masz takiej karty, Szymon, nie masz. Piąte, to tu są tylko karcianki na tej liście i też między innymi dlatego taką rozbudowaną miałem poczekalnię, żeby jakąś alternatywę dla tych 5 karcianek tutaj pokazać. Piąte miejsce to jest My und Mer, czyli My i coś jeszcze. To jest taki zestaw kilku karcianek w takim zgrabnym, niedużym pudełku, z czego królową jest jak gdyby ta gra, która się nazywa My. Taka dosyć skomplikowana gra, powiedzmy dla 6 osób, coś a la Ticzu, coś a la Bridge, trochę bardziej skomplikowana niż Ticzu. Dla takich, którzy szukają raczej wyższych, większych wyzwań intelektualnych i mają taką większą paczkę 6-osobową, to ta gra bardzo, bardzo może się fajnie sprawdzić na takich wakacjach, bo to jest gra trudna, skomplikowana i jak się ma, to powiedzmy tydzień czy dwa czasu, to można ją zgłębić i się w niej dobrze czuć, już pod koniec się dobrze bawić. Czwarte miejsce to Bank, które tutaj koledzy na pewno zaprotestują, ale ja wielokrotnie tę grę brałem na różnego rodzaju wyjazdy i zawsze się świetnie wszyscy na tych wyjazdach w tę grę bawili, zwłaszcza tacy, którzy nie znali żadnych gier wcześniej. Kolejne miejsce to jest...
Będę protestował, bo wtedy szybciej skończysz.
Tak. Die Sieben Siegel, czyli 7 pieczęci po przetłumaczeniu na polski. Też taka gra karciana, w której się deklaruje, ile weźmiemy lew, polegająca na zdobywaniu lew. Ile weźmiemy lew, w jakich kolorach, no i potem się staramy do tego doprowadzić. Bardzo fajna gra. No fasolki, której tutaj Szymon nie wymienił, a która moim zdaniem gra się świetnie transportuje i jest po prostu idealną grą na jakiś wyjazd. Znowu z gatunku lżejszych gier. No i na miejscu pierwszym Ticzu. A jeżeli mamy więcej niż 4 osoby na wyjeździe, to jest taka gra The Great Dalmuti, która jest uproszczoną wersją, mocno uproszczoną, imprezową wersją Ticzu, która na przykład przy 8 osobach może się sprawdzić na wyjeździe. To jest taka alternatywa. No i to koniec mojej świetnej listy. Wprawdzie dużo czasu zająłem, ale przecież wszyscy uznają, że było warto.
Alleluja.
Dobrze, jeżeli chodzi o moją listę, ja się właśnie skoncentrowałem na tym, że są to gry, które albo bierzemy właśnie na plażę, albo jest to pociąg, przynajmniej pociąg. A więc to też wyszły mi tylko karcianki, wyłącznie. Zrezygnowałem z poczekalni, natomiast zrobiłem coś takiego, że piąte miejsce jest... Na piątym miejscu mam dwie gry. Dzięki temu zrezygnowałem z poczekalni, bo trudno mi było zdecydować, którą tam mniej, a którą bardziej sobie cenię.
Życie to sztuka wyborów, musi być bardziej
w tej kategorii. No, widzisz, są zawsze można reguły. Reguły są po to, żeby je łamać. Piąte miejsce to u mnie jest Coloretto i fasolki. No to o fasolkach nie będę się tutaj więcej mówił. Coloretto, no to dosyć prosta gra, której mechanika to jest rdzeniem Zoloretto, czyli gry roku 2007. Prosta gra o zbieraniu karty określonego koloru. Szybka, prosta i przede wszystkim łatwo na przykład na takiej plaży w coś takiego zagrać. Czwarte miejsce to jest u mnie Land Hunter, czyli tak zwane topienie świń. Bardzo zabawna gra, w której próbujemy się kartami przewidzieć, znaczy zagrywamy karty i próbujemy przewidzieć karty przeciwników i zagrać kartę o określonej wartości. Mam szczególnie, że mam wydanie niemieckie, które jest takie psychodeliczne i również gra, którą spokojnie na plaży można zagrać, wesoła, lekka i przyjemna. Trzecia pozycja to jest Blefuj, no to chyba większość słuchaczy zna tą grę, bo jest ona wydana przez wydawnictwo Rebel, a więc mamy go na polskim rynku. Gra oparta o czysty blef. Gra, która taka jedyna tutaj, spokojnie będzie można w nią w pociągu zagrać, tak? Ona w ogóle nie wymaga od nas żadnego miejsca, wszystkie karty możemy wręcz trzymać. No nie, będzie to troszeczkę wymaga miejsca, ale to wydaje mi się, żebyśmy sobie w pociągu byli w stanie poradzić. Drugie miejsce, szósta bierze, czyli tak jak u Szymona, był też ten tytuł wspominany. Pierwsze miejsce zdecydowanie Tichu. Widzę tą grę. Również, że w pociągu dałoby się spokojnie grać. No, ja nie jeździłem ostatnio zbyt dużo pociągami, odkąd znam Tichu, ale kiedyś w dzieciństwie, jak grało się w Pana, w Tysiąca, no to spokojnie w pociągu można było na tym stoliczku rozegrać taką partię. A więc Tichu tak samo można by rozegrać. Nie widzę żadnych przeciwwskazań.
Tichu w trudem.
A, dałoby się. No to jest przecież tylko...
No, może by się dało, ale z trudem.
A gra jest na tyle warta uwagi i no niesamowita, wspaniała, wyśmienita, że nie widzę tutaj lachcącego, wiesz, jest wszystko możliwe.
Widzę również... pan to, że...
Tak?
Że widzę, że pomijając Tichu, to tutaj nie wziąłeś pod uwagę tego kryterium, które ja wziąłem, że bierzemy na taki wyjazd, powiedzmy, najwyżej dwie gry i katujemy je przez dwa tygodnie i one muszą to wytrzymać. Musimy się bawić przez dwa tygodnie, grając co drugi dzień w tę grę na przykład przez cały wyjazd. Nie może nam się znudzić po kilku
dniach. No nie, tego kryterium oczywiście nie brałem pod uwagę. No tak jak mówisz, Tichu tu jest takim przykładem gry, która to by akurat spełniła.
Tak, trzeba teraz spokojnie. Natomiast te pozostałe raczej muszą być dłuższe przerwy między rozgrywkami.
Tak, ale one są dosyć od siebie różne. Właśnie na przykład ten Blefuj tak mi nie zupełnie...
To musimy ich dużo zabrać wtedy.
No, ale to są małe karcianki, tak? To tak jest, nie ma problemu. No i tak to wygląda, na mój top 5. No i chcieliśmy pożegnać się. Kończymy 17 odcinek Plansza Stacji. Przypomnę, kto nagrywał. Był to Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję za głos.
Jacek Nowak-Jan.
Dziękuję bardzo.
I ja, Marek Pańczyk-Pancho. Dziękuję. No i do kolejnej audycji. Jesteś tego zupełnie pewien?
Jestem przekonany, ale zaraz to sprawdzę.
Dobrze, sprawdź, weryfikuj. A natomiast... I na koniec powracamy, bo w ostatnim odcinku czy ja oszukuję? Czy było w ostatnim odcinku Top 5? Chyba nie.
W ostatnim odcinku było, bo ten odcinek jeszcze montuje Basi.
No właśnie, dobra, oszukałem. Też raz. No dobra.
Nie wyszłałem, co mam, bo całkiem przerywało, ale nie szkodzi.
A to powinieneś się tam śmiać, to bo Marta.
No i przygotowaliśmy dzisiaj recenzję Stone Age.
Restart przygotowaliśmy dzisiaj.